Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Jak poczuć naturę? Jak sprawdzić, czy jeszcze dostrzegamy jej piękno? Wybierzmy się na spacer. Można widzieć, idąc leśną drogą szklistą od igliwia, jak się płachta z plam słonecznych od wiatru przekrzywia. Można słuchać, jakby wszystko było dotąd obce, jak wśród pni różowych echo biegnie na manowce. Pisała w wierszu Spacer Kazimiera Iłakowiczówna. Poetka bywała w Rogalinie, bywała zapewne i w Wielkopolskim Parku Narodowym, do którego dziś Państwa zapraszam. To jedno z piękniejszych miejsc, które znam i które każdego dnia, mieszkając na obrzeżach parku, podziwiam. Poprosiłam doktora Rafała Kurczewskiego, który rezyduje w sercu parku, jest jego wicedyrektorem i człowiekiem zaprzyjaźnionym z wszystkimi czworonożnymi, fruwającymi i pełzającymi mieszkańcami tego miejsca, aby podzielił się swoimi obserwacjami. Rozmawiamy na okazałym tarasie, którego pierwotnym użytkownikiem był namiestnik kraju Warty, gauleiter Artur Greiser.
Pomijając przeznaczenie tego domu, no to trzeba przyznać, że zbudowany został pomysłowo. To jest piękna myśl architektoniczna. No i widoki. No co tutaj widzimy? To jest jezioro Góreckie.
Tak jest.
Chyba najpiękniejsze.
Tak wielu twierdzi, tak, że jest to najpiękniejsze z jezior, które tutaj w parku mamy, choć no, każdy przyrodnik to w każdym kawałku tego miejsca widzi miejsce wyjątkowe zupełnie, ale pewnie krajobrazowo, prawda, historycznie to rzeczywiście miejsce interesujące i stąd pewnie nieprzypadkowy wybór tego miejsca właśnie na tą rezydencję. Często o tym mówię, kiedy przychodzą grupy, czy też ostatnio mieliśmy tutaj też gości z Danii. I oni tak właśnie podpytywali o ten obiekt. Ja mówię, że no, historia tego obiektu, tego miejsca, a przede wszystkim człowieka, no jest jaka jest. Ja muszę powiedzieć, że gdzieś to tam momentami ciąży pewnie, że tak jest, ale z drugiej strony myślę sobie, że pięknie, że to się tak skończyło, że my tu teraz jesteśmy, że ten obiekt naprawdę nam dobrze służy. No i że mogą tutaj już przychodzić ludzie no, w zupełnie innym celu, prawda?
Czyli to pomieszczenie, w którym pan przebywa na co dzień, to była jakaś sypialnia?
Tak właśnie usłyszałem. Prawdopodobnie, czy z bardzo dużym prawdopodobieństwem była to sypialnia.
Z wyjściem na taras, czyli można tak. Było tutaj od razu odpocząć jeszcze dodatkowo na leżaku, czy popatrzeć jaka jest pogoda.
Tak jest, otwierał
trochę
się.
Trochę kapie z nieba, ale...
Ale to już czekaliśmy na to kapanie, także ja jestem bardzo szczęśliwy z tego kapania.
Tutaj naokoło są stare drzewa.
Tak, my troszeczkę mamy tutaj takich elementów parkowych, bo to jak przy tego rodzaju obiektach, prawda, towarzyszyły im parki, więc to były takie miejsca lekko zagospodarowane. Pojawiają nam się tutaj, to nasi bywalcy wiedzą, że wiosną tutaj ta łąka, która się przed nami otwiera, bogato kwitnie nam krokusami na przykład, tak? Czyli no wiemy, że to są te rzeczy, które były wprowadzane. Mamy tu przebiśniegi i tak dalej, także przy samym obiekcie no, takich się troszkę roślin ogrodowych pojawia.
No już ta pora minęła, ale teraz z kolei drzewa już zapowiadają swoje owoce.
Tak, już nam się lipki zbierają. Jeszcze do niedawna na tych lipkach tutaj grały nam pszczółki i wszelkie inne zapylacze. Wszystkie błonkówki, także tutaj było bardzo głośno, ale tak no miły ten dźwięk, a w tej chwili tak rzeczywiście już po kwitnieniu.
Te rozrzucone tutaj, znaczy rozrzucone, ale z pewnym zamysłem i w pewnej harmonii kamienie, to skąd one są?
To jest ogródek petrograficzny tak zwany. Zamysł jest taki, no przede wszystkim ten park, czasami ludzie mają takie podejście, że a co tu takiego wyjątkowego w tym parku wielkopolskim? W końcu ani tutaj jakichś wyjątkowych rzadkości gatunkowych roślin czy zwierząt, takich jak porównując do innych parków, nie ma. Dlaczego więc tu ten park powstał? No ten park powstał z tego właśnie powodu, że jest to miejsce absolutnie wyjątkowe, jeżeli chodzi o historię swoją geologiczną. To tutaj na bardzo małej przestrzeni mamy olbrzymią ilość form polodowcowych i to profesor Wodziczko, nasz, można powiedzieć, ojciec, założyciel, właśnie już od początku na ten temat mówił. Mówił, że to żywe muzeum form postglacjalnych, tych polodowcowych właśnie. No i tak sobie wymyśliliśmy, że dobrze byłoby zaprezentować właśnie też tą przyrodę nieożywioną, a więc skały, które są bardzo interesujące, które często są pokazywane, prezentowane w takiej formie małych jakichś tam kamyków gdzieś w muzeach. Tymczasem tu jesteśmy na powietrzu, możemy sobie różne skały pooglądać. Widzimy też tablice edukujące, które pokazują też historię tego miejsca właśnie geologiczną. Także no, musimy też pamiętać o tym, że istnieje coś takiego jak przyroda nieożywiona.
Lodowiec jak wędrował, to zostawiał swoje ślady. Na przykład w Mosinie jest wspaniała Góra Pożegowska. Tutaj powstały jeziora. Tych jezior jest ile?
Mamy jeziora rennowe. Właśnie to jest bardzo interesująca sprawa. To pięknie to widać, jak jesteśmy w sali muzealnej, gdzie mamy makietę i tam bardzo dobrze się o tym opowiada, bo tam widać po prostu to, że te rynny tworzyły się pod właśnie lodowcem, tworząc takie rzeki, można by powiedzieć, niegdyś płynące, a teraz porozdzielane, prawda, i otwierają nam się zupełnie inne już krajobrazy, aczkolwiek tu nawet patrząc na Jezioro Góreckie, my też jesteśmy na wzgórzu, widzimy tutaj opadającą w dół linię, która wcina się w krajobraz i w ten sposób właśnie tworzy rynnę. Ale nie mamy tutaj tylko rynien, mamy też kocioł ewersyjny, którym jest jezioro Kociołek, też niezwykłe zupełnie, czyli też znowu z opadających wody zjeżdżającej jak gdyby z tej górnej warstwy lodowca i wybijającej otwór, który z czasem spowodował właśnie powstanie czegoś takiego. Także no, ta ilość form jest tu naprawdę niezwykła. I poza właśnie tymi formami związanymi z wodą mamy też formy lądowe, tak jak wspominała pani Morena Pożegowska, no niezwykłe zupełnie miejsce, gdzie widok roztacza się wspaniały, jeszcze dodatkowo wieża widokowa, no więc możemy podziwiać rzeczywiście ten krajobraz, ale mamy też Oz na przykład Bukowsko-Mosiński, no wspaniałe miejsce zupełnie takich miejsc, proszę mieć świadomość też, że takich miejsc naprawdę nie ma wielu, choćby z tego powodu, to nawet nie chodzi o to, że one nie pozostawały w innych miejscach, ale one w innych miejscach były mocno przekształcane. Z takich miejsc jak Ozy czy Kemy wydobywano piasek, żwir, prawda, i one znikały po prostu z powierzchni. Dzisiaj my, nawet wyspa na Jeziorze Góreckim jest pagórkiem kemowym, także to są niesamowite historie. Z tym jest związany też bardzo ciekawy świat przyrody, bo Oz na przykład to murawa kserotermiczna. Myśmy tutaj zadbali o to, żeby ją odsłonić, przywrócić, bo ona dosyć mocno została zarośnięta. Tam wiele ciekawych, rzadkich gatunków kserotermicznych, czyli lubiących ciepło, wystawę południową, ubogą w sumie glebę. Za tym idą oczywiście świat bezkręgowców bardzo bogaty. Za chwilę wchodzą kręgowce, na przykład moje ukochane gady, które tam mają swoje miejsce. Także no...
Żmije, znaczy się.
Nie mamy tutaj w Wielkopolskim Parku Narodowym żmii, aczkolwiek też bardzo lubię i uważam, no, przynajmniej tylko ja, bo to gatunek chroniony, wszystkie gady podlegają w Polsce ochronie. Nie bardzo pożyteczny gatunek, o którym no niestety jak ludzie słyszą żmija, to od razu myślą jad, no i kojarzy im się, że ona tylko marzy, prawda, żeby ich tam ukąsić.
Myślą o kobrze.
Tak, no pewnie.
To jest działanie mediów właśnie.
No właśnie. A szkoda troszkę, bo, znaczy nie troszkę, tylko poważnie szkoda, że mamy taką niewiedzę i ten brak świadomości, bo to jest gatunek, który jest nam niezwykle sprzyjający, zwalczający. No, jako zoolog to ja nie używam może słowa szkodnik, bo to mnie troszkę może być irytuje, jak słyszę, że są szkodniki takie szmakie. No, przyroda trochę inaczej to odbiera. Dla żmii mysz na polu nie jest szkodnikiem, tak? No, jest czymś, prawda, o czym marzy. I pamiętajmy, że ta żmija na przykład na tych polach niezwykle przydatna, bo jak widzimy, nie wiem, myszołowy polujące, to one tam oczywiście uderzają w pojedyncze osobniki. Natomiast żmija wchodzi na przykład do nory i potrafi zjeść cały miod, tak? To jest dla rolnika no, wielki sprzymierzenie. Tymczasem w wielu miejscach w Polsce czy w Europie, czy na świecie również spotkamy ludzi tępiących jadowite. Ja zawsze mówię, że proszę mieć świadomość, że ta żmija no, nie gania za nami, tak? Ona to musiałaby być. My czasami tak dziwi mnie to troszkę, bo niby jesteśmy gatunek inteligentny, ale jak my zaczniemy wymyślać, co ta przyroda, prawda, jak ona się tam zachowuje i że ta żmija to o niczym innym nie marzy, tylko żeby nas ukąsić, to dlaczego się nie zastanowimy, że my nie jesteśmy dla niej ani pokarmem, tak? My co najwyżej możemy być konkurentem, ale jak sobie popatrzymy na gabaryty, no to różnimy się znacząco. Ona z nami tam specjalnych szans nie ma w konfrontacji. Dlatego węże syczą głośno, prawda?
Ostrzegają? Dlatego.
Oczywiście, że tak, ostrzegają. Poza tym nie chcą się pozbyć jadu. Proszę mieć świadomość, że dla nich to jest być albo nie być. Ten jad jest wstępnym etapem trawienia. To też często nie wiemy, że to jest ten moment, kiedy wstrzyknięty jad zaczyna działać w środku. Ten wąż, który nie, wąż jadowity oczywiście, który by wcześniej tego jadu nie wstrzyknął, nie byłby w stanie strawić tego zwierzęcia, które za chwilę połknie. I to temu służy. Czyli ona się zastanawia 5 razy, czy nas ukąsić, czy nie, i woli sykiem i zachowaniem swoim takim pseudoagresywnym pokazać, że odsuń się, bo ja nie chcę mieć z tobą nic do czynienia i nie chcę też tego jadu na ciebie tracić.
Ale takiej żmii nie spotkamy w parku.
Nie. W Wielkopolskim Parku już od wielu lat, znaczy powiem tak, no są dawne doniesienia.
Czyli pan żałuje.
Ja tak, o tak.
Jak widać, są tacy, którzy marzą o spotkaniu ze żmiją zygzakowatą.
Profesor Wodziczko doprowadził do utworzenia Parku Narodowego na tym terenie, a wcześniej jeszcze do utworzenia pierwszych rezerwatów przyrody w tej okolicy. Właśnie znajdujemy się przy rezerwacie imienia profesora Wodziczki, jemu właśnie poświęconemu. Teren został objęty ochroną w roku 1932, a więc po 10 latach starań. Jest to rezerwat lasu dębowo-grabowego, naturalnego zresztą, przylegający do jeziora Góreckiego. Z kolei naprzeciwko mamy głaz narzutowy, przywieziony tutaj z wyrobisk gliny na Morenie Pożegowskiej, czyli na tej tak zwanej Osowej Górze, i poświęcony pamięci profesora Wodziczki z takim okolicznościowym napisem. Takich głazów tutaj odkopano więcej, ale ten jest jednym z największych. Jeszcze tylko jeden większy, później zresztą odkopany, został poświęcony polskim leśnikom i stoi w pobliżu Jarosławca.
Profesora Wodziczkę wspominał podczas wędrówki przez Wielkopolski Park Narodowy z redaktor Marią Napierałową profesor Stanisław Bałazy. Zapis znajdujący się w naszym radiowym archiwum pochodzi z 1979 roku. W tym roku, 1 sierpnia, minie 70 lat od śmierci profesora Adama Wodziczki. Zajmował się fizjologią i anatomią roślin. Był inicjatorem powstania 3 parków – Wolińskiego, Słowińskiego i naszego Wielkopolskiego. I wracamy do rozmowy z przyrodnikiem, zastępcą dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego, Rafałem Kurczewskim. Przyglądamy się wszystkiemu, co w parku żyje.
Często jak słyszę, że ktoś mi mówi, albo mi tam po roślinie mrówki biegają. Ja mówię, no to masz mszyce. No mrówki mam. Ja mówię, jak chodzą mrówki, są z całą pewnością mszyce. Dlaczego tak jest? Otóż mrówki traktują mszyce dosłownie tak jak my krowy, bo one takie dla nich tutaj pełnią zadania. Mszyca produkuje taki sok, byśmy powiedzieli językiem ludzkim, to specjalnie go produkuje, żeby ustrzec się, bo jak wiemy, mrówki to kapitalny drapieżnik i bardzo chętnie zjadają wszystko, co nam się dookoła rusza. Tymczasem mszyce, produkując ten napój energetyczny, taki mrówczy Red Bull, powodują, że ta mrówka będzie ją szanować, będzie wokół niej chodzić, będzie ją bronić przed innymi. Także tutaj no, mrówki są jak pasterze po prostu.
No właśnie, a mrówek jest właściwie prawdziwa inwazja mrówek w Mosinie, która leży na obrzeżach Wielkopolskiego Parku. Ludzie sobie nie dają z nimi rady. Także że być może tutaj trzeba by zwrócić uwagę na to, że rodzina mrówek połączona jest z rodziną mszyc. Jak się jednej grupy nie zwalczy, to druga będzie się rozrastała.
No, proszę pamiętać też, że mrówek jest bardzo wiele różnych gatunków, także to też specyfika wynika z faktu, że często przy człowieku w ogóle wiele zwierząt lubi przebywać, bo tutaj jest łatwiej o pokarm, tu można zbudować swoje mieszkanie. Mrówki spotykamy różne gatunki, bo to my człowiek przyzwyczajony, że jak mrówki to mrowisko, no przecież wiele mrówek nie buduje mrowisk takich, które my widzimy tam, prawda, tych kopcy charakterystycznych, choć większa część tego mrowiska to jest pod ziemią de facto, ale jest wiele właśnie mrówek, które budują korytarze podziemne, tam na zewnątrz niewiele widać, to już wszyscy właściciele ogrodów wiedzą, że to tylko zobaczą te kopczyki wokół dziurek, gdzie tam te mrówki są, między przecież na przykład płytami chodnikowymi się świetnie żyje, bo to kapitalny daszek, prawda, na górze, wystarczy tylko otwory zrobić, żeby się dostać do środka, ale mamy też mrówki, które gdzieś w domostwach, bo na przykład ocieplamy budynki. Okazuje się, że bardzo wiele mrowisk jest zakładane w tych ocieplinach właśnie, bo to jest też kapitalne miejsce. Tam i dobra termika jest, i osłona przed wszystkim, a i do jedzenia blisko, bo przy człowieku zawsze się coś znajdzie. No więc, no tak to jest trochę. Ja to zawsze się śmieję, że jak się zastawia stół, to się biesiadnicy pojawiają. No.
A czy można lubić mrówki?
No myślę, że można. Myślę, że to jest, to znaczy już gdzieś tam pewnie każdy z nas pamięta z lekcji jakiejś przyrody pierwszych, że te mrówki to pożyteczne też stworzenia bardzo, tacy sanitariusze. I to też jest trochę coś za coś, bo one też zwalczają wiele organizmów, które no my uważamy przynajmniej za szkodliwe, także też się tutaj przydają, poza obroną mszyc może, prawda? Ale z innymi to się znowu przydają bardzo. Ja myślę, że przede wszystkim ten świat przyrody jest fascynujący i z całą pewnością, ja nie wiem, czy to można nazwać lubieniem, no pewnie tak, no jest to jakaś fascynacja, jest to jakaś pasja, tak? I ludzie, jak przybliżamy ten świat, to on się nagle okazuje, że kurczę, no jest niezwykły. Ja to zawsze też powtarzam gdzieś, jak mam jakieś takie edukacyjne spotkania, że my szukamy życia na przykład na innych planetach, prawda? No i bardziej się śmieję, że pewnie byśmy chcieli odnaleźć takie ufolutki, co to mają te antenki, są zielone i w ogóle są przyjazne. Tymczasem zawsze spotykając ludzi, mówię, zobacz, ile jesteś w stanie nazwać z tych gatunków, które wokół ciebie są. To wszystko jest UFO.
Myślę, że na przykład dla architektów mrówki mogą być ciekawą rodziną, prawda? Bo pomysły architektoniczne mają mrówki.
Nieprawdopodobne. W ogóle tutaj cała grupa tak zwanych owadów społecznych jest niezwykła. To są mrówki, to są czmiele, to są pszczoły, szerszenie, osy i tak dalej. No i z tych, których u nas nie ma na przykład, bo to architektem najlepszym na świecie są termity. No nie mamy ich tu, ale to jest architekt nieprawdopodobny. Tak, absolutnie są to wzory do naśladowania. Proszę spojrzeć właśnie na konstrukcję mrowisk. Proszę zobaczyć, że to są mrowiska, które w środku się nie zagotowują na przykład. Tak? Tam jest cały system wentylacji. My się chwalimy tym na przykład, że my to, jak mamy obiekt, który jest klimatyzowany, że to jest dopiero taki skok ludzkości. No proszę Państwa, no od wielu, wielu lat jeszcze przed człowiekiem te wszystkie obiekty były klimatyzowane. No przecież termity czy mrówki właśnie, które mają swoje obiekty często na otwartej przestrzeni, niezwykle gorącej. I to wszystko w środku się ma kapitalnie. Okazuje się, że budowane są korytarze wewnętrzne, wchodzące z zewnątrz powietrze jest wychładzane i potem wychładza cały obiekt. Dalej, chwalimy się medycyną, mówimy, że na przykład wykombinowaliśmy, że te antybiotyki to takie są tutaj i zwalczyły rzeczywiście wiele przecież bardzo groźnych chorób. Tymczasem one też tego używały od lat, bo się okazuje, że w mrowiskach znajdziemy na przykład fragmenty takich poletek, na których mrówy sobie, czy właśnie termity uprawiają grzybki. No, śmiali się kiedyś studenci, że może też w celach halucynogennych, no nie wiadomo, może tu jest ten element
jest
dodatkowy.
Piękne spożyteczne.
Właśnie, właśnie, ale medycznie też, jak się okazuje, się przydaje. Także to jest niesamowita zupełnie historia, w jaki sposób one budują, jak jeszcze dorzucimy, że wiele z tych organizmów, to jak termity na przykład są ślepe, tak? I ten ślepy budowniczy stawia obiekt, gdzie jak porównywano.
Tylko czułki mają?
Tak, to są odczucia, w ogóle inne zmysły nieco działają, ale że jakby porównać człowieka do takiego stworzonka, to one są w stanie zbudować obiekt jakieś mniej więcej 3-3,5 km w górę. no to proporcjonalnie oczywiście patrząc tutaj do człowieka, no proszę znaleźć ślepego budowniczego, tak, czy nawet dużą ekipę, która jest w stanie zbudować coś takiego, co trwa, stoi, ma się świetnie, działa, wentyluje i tak dalej, prawda?